Gość Radia Gdańsk.
A w naszym studiu minister edukacji narodowej Barbara Nowacka, rozmawia Kuba Kaługa.
Dzień dobry.
Dzień dobry. Naprawdę dobry. 1 września, pierwszy dzień szkoły.
Od tego, na tym głównie będziemy się skupiać, ale chcę jeszcze zapytać, bo 1 września zaczyna się bardzo wcześnie, można powiedzieć, zwłaszcza dla polityków. Na Westerplatte w trakcie, była pani na uroczystościach dzisiaj?
Tak, oczywiście. To dla wszystkich, komu i pomoże, i polska historia jest bliska, to istotny bardzo symbol.
Jak wrażenia? Zapytam ogólnie.
Ja w ogóle od wczoraj mam takie poczucie dużego smutku. Wczoraj rocznica porozumień sierpniowych, też tu w Gdańsku odrębne uroczystości, podziały, pokrzykiwania. Dziś, kiedy przemawiał premier, też kluby Gazety Polskiej, w tym świętym dla nas miejscu, jakim jest Westerplatte, uważają, że trzeba robić manifestację polityczną i krzyczeć. A politycy PiS nie protestują. Ba, siedzący za mną ludzie od prezydenta cieszą się.
A co krzyczeli?
Krzyczeli...
Rozumiem, że to są rzeczy, których pani
tak,
nie chce cytować.
Ja nie chcę cytować. Ja nie chcę cytować, bo po prostu myślę sobie, że bardzo coś złego dzieje się na takim poziomie społecznym z naszą wspólnotą. Rolą polityków jest poszukiwanie tego porozumienia i rolą polityków jest uczczenie tych świętych, historycznych miejsc. Sierpień to lekcja historii, lekcja patriotyzmu. Westerplatte, 1 września to lekcja patriotyzmu i lekcja odwagi. Nie potrzeba, by młode pokolenie widziało, że ci, którzy dzisiaj sprawują władzę, ci, którzy mają głos, ze sobą nas dzielą. Tylko szukajmy tej wspólnoty.
Szukajmy dobrych rzeczy. Gdy przemawia ktokolwiek, na pewno nie jest przejawem odwagi.
Krzyki na Westerplatte nie są przejawem odwagi. Westerplatte to miejsce uświęcone krwią Polaków. To nie jest miejsce na demonstrację polityczną, o czym chciałam, żeby pamiętali i ci, którzy tam krzyczeli, i ci, którzy też tam byli.
Widziałem, że prezydent Karol Nawrocki, premier Donald Tusk, marszałek Sejmu Szymon Hołownia wspólnie złożyli kwiaty na cmentarzyku obrońców Westerplatte. To jest chociaż dobry znak, czy to marne pocieszenie?
Nie, to dobry symbol, bo to jednak pokazuje, że można ponad podziałami o tej pamięci, o tę pamięć zadbać, o tę naszą wspólną pamięć historyczną. 1 września to dzień, który każdy Polak, każda Polka zna, rozumie, wie, czemu jest to wydarzenie, które pokazało, że Polska samotna, tak jak wtedy była, jest Polską, która jest łatwym łupem. Polska silna, Polska wspólnotowa, Polska otoczona przyjaciółmi lub umiejąca znaleźć tych przyjaciół. To Polska zwycięska i my nigdy nie dopuścimy do tego, by po raz kolejny Polska była samotna i by była ofiarą kogokolwiek. My będziemy silni, zwarci, gotowi i odporni.
Zostawiając tę tematykę, skupiając się na tym, co najważniejsze dzisiaj, na edukacji. Mnóstwo zmian, powiedziałbym, od tego roku szkolnego, bo i zmiany w programie z wychowania fizycznego, i edukacja obywatelska, i edukacja zdrowotna, która już od początku w zasadzie budzi jakieś tam kontrowersje i emocje, ale dzisiaj politycy Prawa i Sprawiedliwości zapowiadają, że kiedy PiS wróci do władzy, jeżeli wróci, to zlikwiduje edukację zdrowotną. Pani, widzę, już...
Ręce opadają. Bo widzi pan, kiedy patrzymy na to, co jest jedną z największych potrzeb w ogóle społeczeństwa, to jest odporność. I ta odporność na fejki, dezinformacje, ale też odporność zdrowotna. To jest świadome działanie na rzecz swojego zdrowia. Medycyna prewencyjna dzisiaj na sztandarach wszystkich środowisk medycznych. Kryzys zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży odmieniany przez wszystkie partie polityczne przez przypadki. Wszyscy mówią, że chcą dużo dobrego zrobić, a jak słyszę polityków, którzy chcą przeciwdziałać zarówno temu, by wspierać młodzież, by nie wpadała w kryzys psychiczny, bo po to jest edukacja zdrowotna, by dostarczyć młodym ludziom wiedzę o ich zdrowiu, higienie, odżywianiu, ruchu, badaniach, to działają przeciwko medycynie prewencyjnej. Przedmiot, który nie powinien budzić kontrowersji, tam jest wychowanie seksualne. Myślę, że to o to chodzi politykom PiS.
Głównie
że się
o tym
tego
mówią.
Boją.
Tak.
1/10 programu, dokładnie w tym samym wymiarze to życie seksualne, jak było w wychowaniu do życia w rodzinie. Co więcej, jest dużo o wartościach, dużo o rodzinie, dużo o budowaniu relacji. Przedmiot mądry i potrzebny. Dlatego wszystkich rodziców namawiam, by zajrzeli do podstaw
programowych.
Mówią
politycy Prawa i Sprawiedliwości, że właśnie nie ma nic o rodzinie. To prawda czy fałsz?
Politycy PiS nawet nie raczyli przeczytać podstaw programowych. To jest żałosne. Niestety do tego głosu ignorancji dołączył episkopat, chociaż wysłałam im też podstawę programową, żeby wiedzieli, o czym mówią. Posługują się sloganami, hasłami. Jest to wartościach, jest
pewnie mówi
jest
o tym
liście
konferencji Episkopatu Polski, który tak, był mówię, omawiany. On już jest sprzed kilku miesięcy, teraz
jest sprzed
wrócił.
Kilku miesięcy. Myślę, że szukają sobie jakiegoś takiego miejsca i politycy PiS i część Episkopatu, miejsca istnienia politycznego. Niech tego nie robią kosztem dzieci. Dzieci potrzebują wiedzy, której bardzo często rodzice nie mają kiedy dostarczyć, nie mają jak dostarczyć, nie mają kompetencji. Kto ma kompetencje? Nauczyciele. Przygotowani, profesjonalni. Tu mogą też uczyć zespoły nauczycieli. Więc bardzo zachęcam.
Obawia się pani o to, że to będzie jednak taka oś sporu politycznego, ta edukacja zdrowotna, że ona będzie trochę tak na sztandarze i ja się zastanawiam, gdzie w tym uczeń jest też wszystkim, bo to jest czysta polityka tak na dobrą sprawę.
Jest czysta polityka, nikt nie uczy, nie nauczyciel. Nauczyciele bardzo chętnie zapisywali się na studia, które dają dodatkowe uprawnienia dotyczące edukacji zdrowotnej.
Tutaj na Gdańskim Uniwersytecie czy między innymi
na Gdańskim Uniwersytecie był nadkomplet. Bardzo duże zainteresowanie, zresztą wszędzie tak było. Uczniowie sami zgłaszali, że to jest im przedmiot potrzebny. I dlatego zdecydowałam się na to, żeby był nieobowiązkowy, żeby ta polityka dała spokój szkole. Bo gdybyśmy zrobili przedmiot obowiązkowy, to te protesty, które oczywiście dzisiaj są podsycane przez pewne środowiska, na przykład przeciwne szczepieniom, na przykład przeciwne rzetelnej wiedzy dotyczącej seksualności. Czasem się nawet zastanawiam, czy to nie jest też tak, że ci, którzy żerują na niewiedzy dzieci, bardzo często włączają się w te protesty, bo przecież tam jest też i o złym dotyku, i o ochronie przed uzależnieniami, i o ochronie przed pornografią. Ale przedmiot jest po prostu potrzebny młodym ludziom, żeby weszli do tego naszego trudnego świata, przygotowani na ochronę swojego zdrowia, i zdrowia i życia innych.
Ja rozumiem, że to tak naprawdę wszystko, o czym rozmawiamy, zweryfikuje rzeczywistość, bo do 25 września rodzice, właśnie rodzice czy uczniowie, rodzice w imieniu uczniów deklarują.
Rodzice,
tak?
Chyba że uczeń pełnoletni, wtedy jak każdy
wtedy
obywatel
zrobić
może
sam,
zrobić
tak.
Sam. Natomiast bardzo zachęcam po prostu do spróbowania. Jeżeli się wahają, niech spróbują. My też dostarczamy informacji, będą informacje na pierwszych zebraniach, dostarczane przez nauczycielki, nauczycieli. Taki pakiet informacji też dostały kuratoria, dyrektorzy szkół. Bardzo zachęcamy po prostu do sprawdzenia i też porozmawiania z dzieciakami. Czy chcą wiedzieć, jak się chronić przed uzależnieniami, przed złym dotykiem, czy chcą wiedzieć, w jaki sposób dobrze się odżywiać i zdrowo funkcjonować.
Pani minister, mam takie pytanie pokrętne trochę. Proszę mnie z błędu wyprowadzić. Pani jest informatykiem z wykształcenia.
Informatyczką.
Informatyczką.
I skończyłam też studia z zarządzania.
Aha. Gdyby pani miała wrócić do czasu pozyskiwania wiedzy w ramach studiów, do edukacji ponadlicealnej. Mhm. Jak wiele zmieniło się w informatyce do 2025 tego, to już wszystko, rozumiem, tak?
Bardzo dużo się zmieniło. Znaczy oczywiście algorytmika pozostaje algorytmiką, natomiast technologie są zupełnie inne. Ja się uczyłam o tym, o sieciach neuronowych, ich możliwościach. Dzisiaj widzimy zastosowania sztucznej inteligencji właściwie wszędzie.
Trochę
prędkość komputerów, procesorów, tak. To jest w ogóle inny świat.
Trochę chcę wywołać takie pytanie, czy polska edukacja jest w stanie w ogóle nadążyć za postępem technologicznym?
Polska edukacja jest w stanie przygotować młodzież do tego, by w tym nowoczesnym cyfrowym świecie świetnie się odnalazła. W tej chwili bardzo zresztą dużo inwestujemy. Nam, rządowi premiera Donalda Tuska, udało się odblokować środki z KPO, stąd pracownie STEM i AI w szkołach. 12 tysięcy pracowni ze sztuczną inteligencją.
To jest przetarg ogłoszony na razie przez Ministerstwo Cyfryzacji,
tak,
rozumiem,
no ale
tak?
To jest, szkoły już się pozgłaszały. My już wiemy, które szkoły dostaną. Przetarg jest na sprzęt. Szkoły zgłosiły swoją gotowość. 12 tysięcy pracowni AI. Co to zmienia? W Stanach już od kilku lat prowadzone są programy z użyciem sztucznej inteligencji. I młodzież, która jest uczona w tym systemie, że mają 2 godziny na przykład zajęć ze sztuczną inteligencją, a reszta mają zajęcia, które budują ich kompetencje społeczne, zdrowie fizyczne, kompetencje ruchowe, kompetencje komunikacyjne, sprawczościowe, są w 2% najlepszych uczniów w kraju. Bo nauczanie wtedy jest indywidualizowane. Dzięki takiej pracowni AI, 15 stanowisk komputerowych plus stanowisko komputerowe dla nauczyciela, młodzież będzie uczyła się na przykład języków obcych w sposób zindywidualizowany, do danej osoby, dokładnie profilowane pod nią. Będzie w ten sam sposób mogła się uczyć matematyki i powtarzać te rzeczy, których nie rozumie. Będzie mogła się w ten sam sposób uczyć każdego dowolnego innego przedmiotu w sposób kierunkowy dla tego młodego człowieka. To jest przewrót, to jest wielka rewolucja. 5 miliardów złotych, które zainwestujemy w cyfryzację oświaty, to są gigantyczne pieniądze. Ale ja chcę jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Tak. My nie inwestujemy tylko w sprzęt. My inwestujemy w ludzi. 80 tysięcy nauczycieli będzie zdobywało dodatkowe kwalifikacje, umiejętności, kompetencje poprzez kursy, szkolenia wspierające to, żeby dobrze uczyli przy użyciu sztucznej inteligencji.
Jak długo zajmie wdrażanie tego w praktyce? Jak długo potrwa?
Myślę, że to jest kwestia od uruchomienia pracowni, przystosowania młodych osób. Półtora roku jesteśmy w stanie wykonać gigantyczny skok jakościowy. Ja jeszcze przypomnę, my naprawdę mamy jedno z najlepszych nauczeń nauk ścisłych. To zresztą widać. My, pomimo tego, że po likwidacji gimnazjów spadliśmy w rankingu PISA, to nauki ścisłe w Polsce naprawdę mają się dobrze. Obowiązkowa matura z matematyki też podnosi nasze kompetencje nauk ścisłych, dzięki czemu też młodzież uczy się myśleć logicznie. I myślę, że tu mamy bardzo dużą perspektywę takiego skoku rozwojowego przed
sobą. To jest
sobą.
Jedyna droga? Tu nie ma nad czym się zastanawiać, tak na dobrą sprawę, patrząc na to, w którą stronę świat idzie?
Trzeba patrzeć na to, że po pierwsze nowe technologie są konieczne, żeby, jest konieczne, żeby je mądrze używać, ale są też inne kompetencje. To jest sprawczość. To jest to, żeby młody człowiek wiedział, że coś umie zrobić i umiał to zrobić. To jest nauka praktyczna. My mamy w szkole bardzo dużo teorii. W reformie Kompas Jutra założenie jest takie, że będą tygodnie zajęć projektowych, osobny tydzień zajęć projektowych, gdzie młodzież będzie umiała zrobić wspólny projekt.
Ten Kompas Jutra, to co to jest?
To jest reforma, która od 26 roku wchodzi do szkół. Od klas pierwszych i czwartych szkół podstawowych. I potem w kolejnych latach będzie wchodziło do kolejnych roczników, gdzie właśnie jest duży nacisk na naukę zespołową, a praktyczności, gdzie zmienia się trochę też sposób tego, czego oczekujemy od młodego człowieka. Bo my żeśmy zadali sobie przede wszystkim pytanie, kto chcemy, żeby był tym świadomym obywatelem po skończonej szkole. I już pierwsze jaskółki będą. To jest edukacja obywatelska, edukacja zdrowotna. Więcej praktyki, więcej sprawczości, więcej komunikacji, czyli to, co jest potrzebne w przyszłym życiu zawodowym.
Znowu mam pokrętne pytanie. Czy ci, którzy dzisiaj do szkoły podstawowej idą do pierwszej klasy, będą zdawali maturę?
Będą zdawali maturę. Jestem przekonana, że egzamin maturalny...
Czyli tu się nic nie zmieni w pani ocenie przez lata?
Myślę, że się nie zmieni, dlatego że egzamin maturalny to jest zobiektywizowany sprawdzian kompetencji, który pokazuje też, w którym miejscu jesteśmy. Po pierwsze wymusza, żeby cała Polska uczyła się równo. To znaczy, że bez względu na to, czy ktoś jest w pięknym Sopocie, czy mieszka pod Bytowem, żeby miał równe szanse w dostępie do edukacji, żeby miał tę samą bazową wiedzę.
A mamy kłopot ze sprawdzaniem matur? Trochę tutaj mam na myśli raport Najwyższej Izby Kontroli, która sprawdzała na terenie Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu, jak wyglądało sprawdzanie matur między 2021 a 2024 rokiem. No i tam niestety wnioski są takie, że na przykład co piąty egzaminator tej Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej popełnią błędy merytoryczne w ocenie prac maturalnych.
Tylko jedną rzecz dodam. Tak. W ocenie tych prac, które były w odwołaniach, czyli to nie jest z ogółu, tylko już tych, do których były wątpliwości, okazało się, że faktycznie te wątpliwości były uzasadnione. Tak, to jest potężny sygnał alarmowy. My podjęliśmy działania na szczęście już wcześniej, żeby i zinformatyzować, i tu też będzie duża inwestycja, informatyzować, wesprzeć wspomaganie egzaminów, ale też pracujemy z CKE i z OKE, żeby ewentualne błędy wyeliminować. A z drugiej strony też ilość zgłoszeń świadczy o tym, jak coraz bardziej świadomi są młodzi ludzie, również swoich praw.
No właśnie, ale zakładacie w Ministerstwie Edukacji Narodowej, że ci, którzy nie zgłaszają, to po prostu tam na pewno wszystko jest w porządku i można przymknąć na to oko, czy jednak bierzecie pod uwagę to, że to jest trochę jak, już nie chcę do wyników wyborów uderzać, że nie mamy do końca pełnej wiedzy tak naprawdę, jak to wygląda, bo sprawdziliśmy jakiś maleńki wycinek.
Nigdzie nie można przymknąć oka, dlatego też będziemy... I już pracuje Centralna Komisja Egzaminacyjna z poszczególnymi OKE, ale z drugiej strony wiemy, że też trzeba proces sprawdzania w znacznej mierze zdigitalizować, bo błędy, które się zdarzają, są bardzo często błędami ludzkimi, polegającymi na przykład na złym wpisaniu odpowiedzi w arkusz. To też da się wyeliminować i myślę, że w ciągu roku będzie widoczna poprawa.
Czyli będzie szykowana jakaś, nie wiem, tutaj reforma w tym zakresie, czy nowe rozporządzenie dotyczące tego?
Nawet nie reforma, tylko wzmożone działania i inwestycje w cyfryzację, ale też wsparcie ludzi, którzy wykonują gigantyczną pracę, czyli wszystkich egzaminatorów, weryfikatorów. My już żeśmy w poprzednim roku, w zmianach zmianami ustawowymi wprowadzili, że oprócz egzaminatora jest egzaminator-weryfikator, czyli ktoś z zespołu, który nadzoruje pracę tego zespołu. I to już się wydarzyło, więc w kolejnych latach błędów powinno być mniej. To żeśmy wprowadzali w 2024 roku tę zmianę, więc już na ten rok mam nadzieję, że była widoczna.
Czyli będą, jak rozumiem, działania w tym kierunku, żeby... zwiększyć przynajmniej wiedzę i wyeliminować to, o czym już wiemy, że się pojawia.
Oczywiście, tak? Że tak. Czyli cyfryzacja, czyli już istniejący egzaminator, weryfikator, co się wprowadzili z rok temu i też praca z egzaminatorami, żebyśmy też wiedzieli, że musimy ich wspierać. Znaczy oni wykonują naprawdę gigantyczną, bardzo trudną pracę, a z drugiej strony egzamin maturalny też wiemy, że bardzo często jest takim polem do sprawdzania siebie przez młodych, szczególnie tych technologicznie ukierunkowanych, żeby challenge'ować, żeby na przykład ściągać. Ja już widziałam egzaminy, które odbywają się w klatce Faradaya. I to też być może jest przyszłość, tak żeby nie było możliwości ściągania drogą elektroniczną. To jest inne wyzwanie, przed którym stoimy.
I tutaj się zatrzymamy, uruchomimy dzwonek, że tak powiem, na zakończenie.
Czyli bez edukacji obywatelskiej, bez wszystkiego.
No nie zdążyliśmy, bo czas nie. To oznacza, że musimy panią, że musi pani nas odwiedzić najszybciej, jak to będzie możliwe po raz
wszystkiego
kolejny.
Dobrego nauczycielom, rodzicom, całej społeczności szkolnej i przede wszystkim uczniom i uczennicom w nowym roku szkolnym.
Bardzo dziękuję za to spotkanie. Dziękuję.
Pani minister edukacji Barbara Nowacka była naszym gościem. Pani pojedzie do zespołu szkół hotelarsko-gastronomicznych w Gdyni na ogólnopolską inaugurację roku szkolnego. To o 10:00.
To o 10:00.
Ale niech to zabrzmi na antenie Radia Gdańsk. Ta formułka słynna.
Czyli co teraz? Rok szkolny uważam za rozpoczęty.
Gość Radia Gdańsk.